Drodzy pielgrzymi, plemię ich będzie znane wśród narodów. Oni są błogosławionym szczepem Pana. Tak rozpoczynało się pierwsze czytanie podczas tej Eucharystii. Te słowa wypełniają się w sposób cudowny w tym zgromadzeniu, które zebrało się pobożnie u stóp Matki Bożej Fatimskiej. Umiłowani bracia i siostry, także ja przybyłem jako pielgrzym do Fatimy, do tego domu, który Maria wybrała, aby mówić do nas w czasach współczesnych. Przybyłem do Fatimy, aby radować się obecnością Maryi i jej macierzyńską opieką. Przybyłem do Fatimy, ponieważ tutaj gromadzi się dzisiaj Kościół pielgrzymujący, który Pan ustanowił jako narzędzie ewangelizacji i sakrament zbawienia. Przybyłem do Fatimy, aby modlić się z Maryją i tyloma pielgrzymami za naszą ludzkość dotkniętą nędzą i cierpieniem. Wreszcie przybyłem do Fatimy z tymi samymi uczuciami, co błogosławieni Franciszek i Jacynta i sługa Boża Łucja, aby zawierzyć Matce Bożej intymne wyznanie, że ja kocham, że Kościół, że kapłani kochają Jezusa i pragną mieć oczy zwrócone na Niego, kiedy dobiega końca ten rok kapłański. I aby powierzyć macierzyńskiej opiece Maryi kapłanów, osoby konsekrowane, misjonarzy i wszystkich, którzy czynią dobro, wszyscy, którzy czynią dom Boga otwartym i dobroczynnym. Oni są szczepem, który Pan pobłogosławił. Szczepem, który Pan pobłogosławił, jesteś Ty, umiłowana diecezjo Leiria Fatima, z Twoim pasterzem, biskupem Antonio Marto, któremu dziękuję za słowa pozdrowienia, jakie skierował do mnie na początku i za wszelką troskę, jaką mi okazał, także poprzez swoich współpracowników w tym sanktuarium. Pozdrawiam Pana Prezydenta Republiki. Pozdrawiam Pana Prezydenta Republiki i pozostałe władze, które służą temu chwalebnemu narodowi. Obejmuję także wszystkie diecezje Portugalii, reprezentowane tutaj przez swoich biskupów, i powierzam niebu wszystkie narody i ludy ziemi. W Bogu przyciskam do serca wszystkich synów i córki, szczególnie zaś cierpiących i opuszczonych. Pragnę przekazać im tę wielką nadzieję, jaka płonie w moim sercu i która tutaj, w Fatimie, znajduje się w sposób tak bardzo namacalny. Nasza wielka nadzieja niech zapuści korzenie w życiu każdego z Was, drodzy pielgrzymi, tutaj obecni. I w tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Tak, Pan, nasza wielka nadzieja jest z nami. Swojej miłosiernej miłości ofiaruje przyszłość swojemu ludowi. Przyszłość, która jest jednością z Nim samym. Doświadczywszy miłosierdzia i Bożej pociechy, który nie opuścił go podczas męczącej drogi powrotnej z wygnania do Babilonii, lud Boży woła. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w moim Bogu. Wspaniałą córką tego ludu jest dziewica Matka z Nazaretu, która obleczona w łaskę i zaskoczona narodzinami Boga, jakie dokonywało się w jej łonie, przyjmuje za własną tę radość i nadzieję w hymnie Magnificat. Dusza moja raduje się w Bogu, moim Zbawicielu. Jednocześnie nie spostrzega się, nie widzi siebie jako uprzywilejowanej pomiędzy narodem bezpłodnym. Co więcej, zapowiada wielką radość z tego cudownego Bożego macierzyństwa, ponieważ z pokolenia na pokolenie Jego miłosierdzie będzie dla tych, co się Go boją. Dowodem na to jest to miejsce. Za 7 lat wrócicie tutaj, aby świętować stulecie pierwszego objawienia Pani, która przybyła z nieba, jako nauczycielki, która wprowadza małych pastuszków w intymne poznanie miłości trynitarnej i do doświadczenia samego Boga jako coś najpiękniejszego w ludzkim życiu. Doświadczenie łaski, które sprawia, że miłują Boga w Jezusie do tego stopnia, że Hiacynta zawoła: tak bardzo lubię mówić Jezusowi, że Go kocham. Kiedy Mu to mówię, wydaje mi się, że mam ogień w piersiach, ale się nie palę. A Franciszek mówił: to, co najbardziej mi się podobało, to widok naszego Pana w owym świetle, które nasza Matka umieściła nam w piersiach. Tak bardzo kocham Boga. Bracia, słuchając tych niewinnych i głębokich, mistycznych wyznań pastuszków, ktoś mógłby spojrzeć na nich z odrobiną zazdrości, ponieważ oni zobaczyli, a nawet z pełną rezygnacją, kogoś, kto nie miał tego samego szczęścia. Ale nalega, że on także chce zobaczyć. Takim osobom papież mówi jak Jezus: czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Pismo zaprasza nas do wiary. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale Bóg, który jest głębiej w nas niż my sami, ma moc, aby przyjść do nas, a szczególnie poprzez zmysły wewnętrzne. Także dusza doznaje delikatnego dotknięcia rzeczywistości, która znajduje się ponad zmysłami i uzdalnia ją do dojścia, do dotknięcia tego, co nie jest zmysłowe, do tego, co jest niewidzialne. Potrzeba jednak tutaj wewnętrznej czujności serca, którego w większości nie mamy z powodu silnej presji zewnętrznych rzeczywistości, obrazów i trosk, które wypełniają naszą duszę. Tak, Bóg może do nas przyjść, ofiarując się nam w wewnętrznym widzeniu. To światło, które ujrzeli pastuszkowi, które pochodzi z przyszłego bycia z Bogiem, to jest to samo światło, które ukazało się w pełni czasów i przyszło do nas. To Syn Boży, który stał się człowiekiem. Że miał on moc, aby rozpalić serca najbardziej zimne i smutne, widzimy to w uczniach idących do Emaus. Dlatego też nasza nadzieja ma realną podstawę. Opiera się na wydarzeniu, które jest w historii, a jednocześnie przezwycięża ją. Jest nią Jezus z Nazaretu. Entuzjazm rozbudzony przez Jego mądrość i moc zbawczą w ówczesnych ludziach był taki, że pewna kobieta z tłumu, jak słyszeliśmy w Ewangelii, woła: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które Cię karmiły. Na to Jezus odpowiedział: lepiej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. Jednak Kto ma czas, aby słuchać Jego słowa i zafascynować się Jego miłością? Kto pozostaje w ciemności, wątpliwości, niepewności na czuwaniu modlitewnym? Kto oczekuje brzasku nowego dnia, mając zapalony płomień wiary? Wiara w Boga otwiera człowiekowi horyzont silnej nadziei, która nie zawodzi. Wskazuje na solidny fundament, na którym możemy oprzeć bez lęku nasze własne życie. Prosi o zawierzenie pełne zaufania w ręce miłości, tej miłości, która utrzymuje świat. Plemię ich będzie znane wśród narodów. Są szczepem, który pobłogosławił Pan tą nadzieją niezłomną i która przynosi owoc w miłości, która ofiaruje się za innych, ale która nie składa ofiar z innych. Jak to słyszeliśmy w drugim czytaniu. Miłość, która wszystko przebacza, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi. Pastuszkowie są tego przykładem. Uczynili z własnego życia dar dla Boga i podzielili się z innymi Bożą miłością. Matka Boża pomogła im otworzyć serca na uniwersalizm miłości. Szczególnie błogosławiona Hiacinta ukazywała swoją niezłomną i hojność na rzecz ubogich i w ofiarach na rzecz nawrócenia grzeszników. Tylko dzięki miłości braterskiej i hojnej zdołamy zbudować cywilizację miłości i pokoju. Myli się ten, kto myśli, że misja prorocka Fatimy jest skończona. Tutaj jawi się ów plan Boży, który woła do ludzkości od początków. Gdzie jest Abel, twój brat? Krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Człowiek był zdolny do rozpętania rzeki śmierci i terroru, które nie potrafi zatrzymać. W Piśmie Świętym często widać, jak Bóg szuka sprawiedliwych, aby zbawić miasto ludzi. I to samo czyni tutaj, w Fatimie, kiedy Matka Boża pyta: chcecie ofiarować się Bogu, aby znieść wszystkie cierpienia, jakie wam ześlę, jako akt wynagrodzenia za grzechy, które go obraziły, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? Kiedy nasza ludzka rodzina jest gotowa, aby poświęcić najświętsze więzy na ołtarzu egoizmów narodowych, rasy, ideologii, grupy, jednostki, nasza błogosławiona matka przyszła z nieba, ofiarując możliwość zasiania w sercach wszystkich tych, którzy do niej przylgną, miłość Bożą, która płonie w jej sercu. Na początku było ich tylko troje, ale przykład ich życia poszerzył się i pomnożył w wielu grupach na całej ziemi. Grupy poświęcone sprawie solidarności braterskiej, a szczególnie przejściu Matki Bożej Pielgrzymującej. Niech te 7 lat, które nas dzielą od stulecia objawień, będą impulsem do zapowiadanego triumfu niepokalanego serca Maryi na chwałę Najświętszej Trójcy.